Witam Was, kochani. Witam Was serdecznie, gorąco w tym drugim dniu roku 2022 i mam nadzieję, że macie się dobrze. I to macie się dobrze nie pomimo postu, tylko dzięki postowi, w którym jesteśmy. Postanowiliśmy rozpocząć ten nowy rok postem. I jesteśmy w drugim dniu. Przed nami też druga część duchowych rozważań o poście w cyklu Wojny Duchowe. Zastanawialiśmy się ostatnio, czy jest możliwe, że nie doświadczamy duchowych przełomów w naszym życiu, ponieważ zaniedbujemy post. Gdzie nas to poprowadziło? Do 40-dniowego postu Jezusa na pustyni i odpowiedzi na pytanie, po co Syn Boży pościł. Dlaczego mówię o poście w cyklu Wojny Duchowe? Ponieważ jak wiemy z Efezjan 6:12, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. W tej walce potrzebujemy wyposażenia, potrzebujemy całej zbroi Bożej i potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Jezus poszedł na pustynię pełen ducha. Pościł tam 40 dni, rozmawiał z Ojcem, aby po tym czasie wrócić pełen mocy Ducha Świętego i rozpocząć swoją służbę, zakończoną na krzyżu. Pozwólcie, że przypomnę ten fragment z Łukasza. Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię. I przez 40 dni był kuszony przez diabła. Nic nie jadł w tych dniach. A gdy minęły, poczuł głód. Kiedy diabeł skończył całe kuszenie, odstąpił od niego na jakiś czas. Jezus zaś wrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po okolicy. Jak badaliśmy to ostatnio, do manifestacji Bożego Królestwa potrzebna jest moc. Dopiero po powrocie z pustyni Jezus zaczął głosić, uwalniać, uzdrawiać, wskrzeszać, a burza i morze były mu posłuszne. My jesteśmy uczniami Chrystusa, zatem stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi. Zastanówmy się, czym jest i po co nam post? Nam, nowonarodzonym, nowotestamentowym dzieciom Bożym. Czy potrzebujemy chrześcijańskiej wersji diety? A może wystarczy kupić WD-40? Kto nie wie, o czym mówię, odsyłam go do pierwszej części o poście. Jeżeli ktoś ma wątpliwość, że post jest brakującym ogniwem dla wielu z nas i kluczem do manifestacji obfitości w naszym życiu, to wróćmy jeszcze raz do słów Jezusa o sianiu. Zawsze zbieramy więcej niż siejemy. Jeżeli chcemy uzyskać 100% plon i pełną skuteczność w duchowej walce, musimy pamiętać o modlitwie, o poście i o jałmużnie. Co może być powodem, że mamy trudność w przyjęciu tej prawdy? To, że wymaga dyscypliny i wyjścia ze strefy komfortu. Post jest duchową dyscypliną wymagającą fizycznych wyrzeczeń. Tak jest. Zatem zmierzmy się po raz drugi z tematem postu. Wiem, że to trudny temat dla nas wszystkich. Zatem skłońmy głowy. Bądź błogosławiony i wywyższony, Abba Ojcze, który posłałeś na świat swego Syna, aby oddał za nas życie, abyśmy odzyskali autorytet nad diabłem i abyśmy mogli żyć w wolności. Bądź błogosławiony i wywyższony Panie nasz Jeszua, Królu Wszechświata. Ty jesteś naszym wzorem. Ty pokazałeś, co jest dobre i miłe Ojcu. Kłaniamy się Tobie, Duchu Święty. Prosimy, ucz nas wzorem Chrystusa umierać, aby żyć. Dyscyplinować ciało, aby wzrastać w duchu. Pokonywać słabości i napełniać się mocą. Dotykaj naszych serc, wlewaj odwagę. Uzdolnij do odnajdywania pełni i w obfitości, i w wyrzeczeniu. Uzdolnij do odkrywania wolności w dyscyplinie. Prowadź do miejsca Twojego błogosławieństwa, gdzie jedynym pragnieniem, które będzie nas poruszać i rozpalać, będzie głód Ciebie, Panie. Amen. Kochani, jest to dla mnie szczególnym przywilejem stać dziś przed Wami, połączony nie tylko wspólną wiarą, relacjami przyjaźni i braterstwa w jednym duchu, ale także wspólnymi przeżyciami związanymi z postem, tymi fizycznymi i tymi duchowymi. Po raz drugi zapraszam Was dzisiaj w podróż w czasie i w przestrzeni. Poprzednio szukaliśmy na kartach Biblii śladów Bożych wysłanników, aniołów. Dziś przypomnimy sobie kilka najważniejszych przełomowych postów z historii Starego i Nowego Przymierza. Nie jest przypadkiem, że w Piśmie tyle jest fragmentów o poście, ponieważ całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, jak czytamy w 2 Tymoteusza. A dlaczego diabeł nie lubi postu? W tekstach biblijnych każda historia ma znaczenie, zatem zachęcam, zwróćmy szczególną uwagę, jak Bóg odpowiadał na ludzkie posty i wyrzeczenia, a jak na przejawy łakomstwa. Trochę historii. Eden. Pierwszym przejawem łakomstwa jest oczywiście historia w Edenie. Zauważmy, że szatan posłużył się w tym miejscu trzema rodzajami pokus w stosunku do Ewy i takie same trzy rodzaje pokus użył w stosunku do Jezusa na pustyni. To pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Czytamy w Księdze Rodzaju 3:6. Kiedy kobieta ujrzała, że drzewo było dobre do jedzenia, mamy pożądliwość ciała. I że było rozkoszą dla oczu, pożądliwość oczu. I że drzewo było godne pożądania, aby uczynić mądrym, ambicje życiowe. Wzięła z jego owocu i jadła. Konsekwencje tego braku wstrzemięźliwości znamy i odczuwamy do dzisiaj. Ezaw i Jakub. Jesteśmy około roku 1700 przed Chrystusem. Mówi się, że droga do serca mężczyzny wiedzie przez żołądek. Większość kobiet doskonale o tym wie, ale diabeł również. Za przykład posłuży nam dzisiaj Ezaw, syn Izaaka i Rebeki. Zgodnie ze zwyczajem miał przywilej i prawo pierworództwa, należnego najstarszemu synowi. Wiązało się z nim szczególne ojcowskie błogosławieństwo i podwójna część majątku. Pewnego dnia Jakub, młodszy brat Ezawa, wrócił głodny i kiedy przyszedł zmęczony, spragniony, oddał bratu pierworództwo za jedzenie. Ezaw powiedział: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi pierworództwo? Jakub odpowiedział: przysięgnij mi dziś. Przysięgł mu więc i sprzedał Jakubowi swoje pierworództwo. Jakub dał więc Ezawowi chleba i potrawę z soczewicy, a on jadł i pił, a potem powstał i poszedł. W ten sposób Ezaw pogardził swoim pierworództwem. Jest to chyba najwyższa cena, jaką kiedykolwiek zapłacono za miskę zupy. Autor listu do Hebrajczyków ostrzega nas przed prześladowaniem Ezawa w takich słowach. Żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Żeby nikt nie był lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, chociaż o nie ze łzami zabiegał. To trudne do pojęcia, że konsekwencją chwilowego braku panowania nad swoim ciałem i jego potrzebami można stracić tak wiele. A jaki owoc ten jednodaniowy post przyniósł Jakubowi? Był głodny, ale zapanował nad swoim żołądkiem. Przez jednoposiłkowy post otrzymał prawo pierworództwa i stał się Izraelem, księciem Bożym. Czas na mannę. Jesteśmy około roku 1250 przed Chrystusem. Kiedy Bóg po 400 latach wyzwolił Izraelitów z Egiptu, prowadził ich przez pustynię, przez Morze Czerwone najpierw i karmił codziennie chlebem z nieba. Manna zapewniała im doskonałą dietę, ponieważ nie było wśród nich ani chorych, ani słabych. Niestety, ludzi ogarnęła pożądliwość i zapragnęli mięsa. Jak czytamy, pospólstwo, które było wśród nich, ogarnęło pragnienie. Synowie Izraela płakali na nowo i mówili, któż nas nakarmi mięsem? Teraz nasza dusza wyschła, bo nic innego przed oczami nie mamy prócz manny. Bóg usłyszał ich narzekania. Zgadujmy do jednego, czy będąc głodnym dobrze jest rozgniewać kucharza. Bóg powiedział do Mojżesza takie słowa. Do ludu powiesz, poświęćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Płakaliście bowiem, a to dotarło do uszu Pana. Bo było nam lepiej w Egipcie. Pan da wam więc mięso i będziecie jeść. Będziecie je jeść nie przez jeden dzień, ani dwa, ani pięć, ani dziesięć, ani dwadzieścia dni, lecz przez cały miesiąc, aż wam wyjdzie przez nozdrza i zupełnie obrzydnie. Wzgardziliście bowiem Panem, który jest wśród was, i płakaliście przed Nim, mówiąc, po co wyszliśmy z Egiptu? I zerwał się wiatr od Pana, który porwał od morza przepiórki i rzucił je na obóz, na jeden dzień drogi, z jednej i z drugiej strony, wokół obozu, wysoko na dwa łokcie nad ziemią. Dwa łokcie to około 3/4 metra. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. W Psalmie 78 czytamy o tym tak. Gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. Tysiące z nich zginęły i pozostali pochowani w miejscu nazwanym Kibrot Hatawa, co znaczy groby pożądających. Na pamiątkę po tych, którzy przejęli swoją obietnicę wejścia do ziemi obiecanej. Przyjrzyjmy się teraz Mojżeszowi. Nadal pozostajemy na pustyni, idąc z ludem wybranym. Prowadzi ich Mojżesz, najpokorniejszy z ludzi. Mojżesz, o którym Pismo mówi, był człowiekiem bardzo pokornym, najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi. Życie Mojżesza można podzielić na 3 40-letnie okresy. Pierwsze 40 lat spędził w Egipcie, drugie 40 lat na pustyni. Przez kolejne prowadził naród wybrany z Egiptu do Kanaanu. Co najmniej 2 razy pościł przez 40 dni. W Biblii liczba 40 reprezentuje oczyszczenie. Potop w czasach Noego trwał 40 dni. Kiedy Mojżesz został powołany na Bożą Górę Choreb, Górę Synaj, przebywał tam w obecności Bożej 40 dni. Mówi o tym w pamiętniku swego życia w 5 Księdze Mojżeszowej. Gdy wstąpiłem na górę, aby przyjąć kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z wami, przebywałem na górze przez 40 dni i 40 nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody. Był przywódcą niemal 3-milionowego narodu. Nosił wielki ciężar odpowiedzialności. Potrzebował szczególnej Bożej pomocy. My potrzebujemy zrozumieć, jak wiele dokonał Mojżesz. Od Boga otrzymał instrukcje, jak prowadzić Izraelitów, jak zbudować przybytek, jak go wyposażyć, jak organizować obóz, wiele, wiele innych rzeczy. Podczas gdy Mojżesz pościł na górze, Bóg zapisywał na kamiennych tablicach przykazania dla ludu. Kiedy pościmy, Bóg pokazuje nam swój Boży porządek. I to nie tylko dla naszego życia, ale także dla życia tych, za których jesteśmy odpowiedzialni. Jak słusznie napisała Gwen Shaw w swojej rozprawie o poście, wiele braków w naszych domach powodowanych jest tylko przez to, że nie było ojców, którzy pościliby i szukali oblicza Bożego, prosząc, by Pan objawił im swe postanowienia. Na górze Synaj post był świadkiem nadania przykazań, a na dole obżarstwo doprowadziło do bałwochwalczego szału. Jak czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, lud zasiadł, aby jeść i pić i powstał do zabawy. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: oto są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Tablice przymierza darowane poszczącemu przez Boga zniszczyło pijaństwo, ponieważ Mojżesz uznał, że lud nie jest godzien. Rozbił kamienne tablice i upadł na twarz przed Bogiem. Pościł następne 40 dni. Napisał: upadłem przed Panem jak za pierwszym razem. Przez 40 dni, 40 nocy nie jadłem chleba i nie piłem wody z powodu wszystkich waszych grzechów, które popełniliście, czyniąc zło w oczach Pana, pobudzając Go do gniewu. Również na Aarona Pan bardzo się rozgniewał i chciał go zgładzić. W tym czasie modliłem się także za Aarona. Zobaczmy, co jeszcze Mojżesz mówi w tym czasie Panu. To z Księgi Wyjścia. Proszę, ten lud popełnił wielki grzech, bo zrobił sobie bogów ze złota. Teraz jednak przebacz ich grzech, a jeśli nie, wymasz mnie z twojej księgi, którą napisałeś. To był niesamowity gość. Tak pokorny i tak oddany swemu Panu i swemu ludowi. Pościł dwa razy pod rząd po 40 dni. Zasłużył na miano przyjaciela Boga, bo Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Jak myślicie, czy Bóg nie czeka na kolejnych Mojżeszów, którzy upadną przed Nim i oddadzą swoje życie za swój lud? Udajmy się pod Jerycho. Jesteśmy około roku 1200 przed Chrystusem. Po śmierci Mojżesza Jozue przeszedł z Izraelitami przez Jordan, którego wody rozstąpiły się przed Arką Przymierza. Na drodze stanęła im twierdza Jerycho. Pamiętacie może etymologię hebrajskiego słowa post, tsom, zakryć swoje usta. Jozue dał ludowi następujące polecenie. Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia, gdy wam powiem: wznieście okrzyk wojenny, i wtedy go wzniesiecie. Obchodzili miasto przez 6 dni, nie wypowiadając ani jednego słowa. 7 dnia okrążyli Jerycho 7-krotnie. A za 7 razem, gdy kapłani zadali w trąby, Jozue powiedział do ludu: wznieście teraz okrzyk, bo Pan wydaje wam miasto. A kiedy lud wydał potężny okrzyk, runęły mury i zdobyli miasto. Bez komentarza. Księga Sędziów. Jest pewna szczególnie wstrząsająca opowieść w historii Bożego ludu. W 19 rozdziale Księgi Sędziów dowiadujemy się o homoseksualnych skłonnościach Gibeonitów z plemienia Benjamina i o zbrodni, jakiej dopuścili się na pewnej kobiecie, która gościła w ich mieście. W konsekwencji pozostałe plemiona izraelskie zbierają się, aby ukarać tą niegodziwość. Czytamy w Księdze Sędziów 22. I przywódcy całego ludu, wszystkich pokoleń Izraela, stanęli w zgromadzeniu ludu Bożego. 400 tysięcy pieszych dobywających miecze. 400 tysięcy Izraelitów stanęło do walki z 15-krotnie mniej licznym przeciwnikiem. Pierwszego dnia zginęło ich 22 tysiące. Drugiego dnia 18 tysięcy. Zginęło 40 tysięcy wojowników. Zanim po raz trzeci podjęli walkę, pościli przed Bogiem i pytali, czy nadal mają walczyć w bratobójczej wojnie. Bóg odpowiedział: wyruszcie, gdyż jutro wydam ich w wasze ręce. Pan dał im zwycięstwo, ale to jedna z najbardziej tragicznych wojen w historii Bożego ludu. Jedno plemienie odpadło od Izraela. Zwycięzcy musieli się nauczyć pewnej lekcji, którą doskonale puentują słowa anioła wypowiedziane w zupełnie innej sytuacji do Zachariasza. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Więc może jednak nieważne, jak wielką przewagę liczebną mamy. Może nieważne jest, ile statków, samolotów czy głowic ma przeciwnik. Ważne, że Duch Boży wspiera poszczących. Ponieważ czas nas goni, nie zatrzymam się na każdym biblijnym poście, ale zmierzam już bezpośrednio do drugiej księgi Samuela. Spójrzmy na króla Dawida. Kończy się w Izraelu czas sędziów, zaczynają czasy królów. Jesteśmy w okresie pomiędzy 1010 i 970 rokiem przed Chrystusem. Król Dawid pości przez 7 dni o życie syna urodzonego przez Betrzebę. Grzegorz w tym ostatnim nauczaniu szczegółowo odmalował tło tej historii. Także mam nadzieję, że słuchaliście i pamiętacie, dlaczego Bóg postanowił ukarać Dawida śmiercią tego chłopca. Jak czytamy, Dawid wstawiał się u Boga za dzieckiem, pościł, a gdy wrócił do siebie, leżał całą noc na ziemi. I starsi jego domu przyszli, aby go podnieść. On jednak nie chciał i nie jadł. A 7 dnia dziecko umarło. Nie udało się Dawidowi wykręcić Bogu ręki tym postem. Ale czy w bólu po stracie syna ma pretensje do Boga? Zobaczmy. Wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się i namaścił. Zmienił swoje szaty i wszedł do domu Pana, aby oddać mu pokłon. Potem idzie do Betrzeby, aby pocieszyć ją po stracie dziecka. I Dawid pocieszał swoją żonę Betrzebę. Potem urodziła syna, a on nadał mu imię Salomon. Jaką dramaturgię i wymowę ma ta historia? 7-dniowy post Dawida, pomimo tego, że nie uratował życia jednemu, następuje zaraz przed poczęciem drugiego dziecka. Staje się ono najpotężniejszym i najmądrzejszym królem Izraela. To Salomon, który po rządach swego ojca, 40-letnich rządach Dawida, przez kolejne 40 lat rządzi w Izraelu. Czas na nieśmiertelnego proroka. To kolejna fascynująca historia, która ma miejsce pomiędzy rokiem 873 i 853 przed Chrystusem. Opowiada ona o 40-dniowym poście za czasów panowania Achaba i Izabel. Domyślacie się, kto jest jej bohaterem. Pamiętamy, jak kończy się pojedynek Eliasza z 450 prorokami Baala i modlitwa o deszcz po 42 miesiącach suszy. Co się jednak dzieje po tych zwycięstwach? Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Izabel rzuca na Eliasza przekleństwo, a ten pod wpływem demonicznej opresji wpada w depresję i pragnie swojej śmierci. Anioł przynosi mu posiłek i wysyła go w długą podróż. Eliasz idzie 40 dni bez jedzenia i picia i dociera do świętej góry Horeb. Ten post przygotowuje go do spotkania z Panem Bogiem Izraela. Eliasz, jak pamiętacie, jest drugim po Henochu człowiekiem, który nie zaznał fizycznej śmierci i został wzięty na oczach Elizeusza wprost do Pana. Izabel poniosła śmierć. Achab nie skończył podobnie tylko dzięki postowi i pokorze. Bóg powiedział do Eliasza, dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia na jego życie, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród. Przenosimy się do Niniwy. Z pewnością pamiętacie historię Jonasza. Kiedy przybył do Niniwy, wołał, że jeśli ludzie się nie upamiętają, po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. Jak czytamy w księdze Jonasza, mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Król Niniwy powstał z tronu, zdjął z siebie płaszcz, po czym obległ się w wór i siedział w popiele. Rozkazał ludzie i zwierzęta, woły i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ukorzyli się przed Panem i pościli, a Pan obdarzył ich łaską. Zbiegło się to w czasie z zaćmieniem słońca widocznym z Niniwy w 763 roku przed naszą erą. To zdarzenie mogło być niewspomnianym w Biblii czynnikiem, który przekonał mieszkańców, aby wysłuchali proroka. Nie zapomnijmy też, jakie przygody były udziałem Jonasza wcześniej. Bóg polecił mu przecież udać się do Niniwy, stolicy Asyrii, wroga Izraelitów. Jonasz jednak nie posłuchał. Wsiadł na statek, który odpływał dokładnie w przeciwnym kierunku. Z powodu jego ucieczki rozpętała się burza, więc błagał już załogę, żeby wyrzuciła go za burtę. Kiedy to zrobili, burza ucichła. A Pan przygotował wielką rybę, która połknęła Jonasza i był we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Te 3 dni i 3 noce prorok z pewnością nie ucztował. Czas na opowieść o królowej Esterze. Podczas niewoli babilońskiej pomiędzy 485 i 465 rokiem przed Chrystusem Estera, Żydówka, wychowana w domu swego kuzyna lub wuja Mordechaja, została żoną króla perskiego Asferusa. To jego łacińskie imię. Czyli Xerxesa I. Doradca króla Haman przekonuje władcę, aby wydać rozkaz unicestwienia wszystkich Żydów w całym jego królestwie. W ciągu jednego dnia, 13 dnia miesiąca Adar. Król nie wiedział, że Estera jest pochodzenia żydowskiego. Jak czytamy w Księdze Estery, w każdej prowincji, gdy tylko dotarł rozkaz króla i jego dekret, nastała wielka żałoba wśród Żydów. Nastał też post, płacz i lament, a wielu leżało w worze i popiele. Estera postanowiła błagać króla o uchylenie rozkazu, chociaż wiedziała, że ryzykuje swoje życie. Mordechajowi przekazała taką wiadomość. Idź, zbierz wszystkich Żydów w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedzcie ani nie pijcie przez 3 dni, dniem i nocą. Ja także i moje służące będziemy pościć, a potem wejdę do króla, choć to niezgodne z prawem. A jeśli zginę, to zginę. Jak to się kończy, pamiętacie? Król każe powiesić Hamana na tej samej szubienicy, na której Haman chciał powiesić Mordechaja. W dzień, w którym Haman postanowił wymordować wszystkich Żydów, to oni zgładzili 1000 swoich wrogów. Następny dzień, 14 Adar, stał się świętem wszystkich uratowanych Żydów. To święto Purim, które jest obchodzone do dnia dzisiejszego. Czas na podróż z Babilonu do Jerozolimy. Historię Daniela omawiałem ostatnio. Kończy się niewola babilońska. Prawdopodobnie w roku 458 przed Chrystusem Artaxerxes wydaje dekret o odbudowie murów Jerozolimy i świątyni. Król perski przekazuje na ten cel odpowiednie środki pieniężne. Kapłan Ezdrasz miał je zawieźć do Jerozolimy wraz z naczyniami, które Babilończycy zabrali ze świątyni wybudowanej przez Salomona. Droga była długa i niebezpieczna. Nie chcąc prosić o eskortę, Ezdrasz zarządził post, aby wyprosić u Boga bezpieczną podróż. Czytamy. Wtedy nad rzeką Achawa ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i uprosili u Niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o żołnierzy i jeźdźców, aby nas w drodze ratowali, ponieważ powiedzieliśmy królowi, ręka naszego Boga jest nad wszystkimi, którzy Go szukają, dla ich dobra, ale Jego moc i gniew przeciwko wszystkim, którzy Go opuszczają. Pościliśmy więc i prosiliśmy oto naszego Boga, a On nas wysłuchał. W tym przypadku post pomógł w realizacji misji zleconej przez Boga. Przez 5 miesięcy wieźli ładunek o wartości przekraczającej 100 miliardów złotych w srebrze i złocie. Do Jerozolimy wracało 1754 osoby, w tym wiele dzieci. Ten post pomógł Ezdraszowi poradzić sobie z presją odpowiedzialności i strachem. Ponieważ post wzmacnia wolę człowieka. Daje przekonanie, że w mocy Bożej potrafimy przetrwać trudności, przezwyciężyć słabości i usunąć przeszkody. Odbudowa murów Jerozolimy. Około roku 445 przed Chrystusem Nechemiasz, pod czaszy króla Artaxerxesa, słyszy opowieść, w jakim stanie znajdują się mury Jerozolimy. Mur Jerozolimy jest zburzony i jej bramy zostały spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, płakałem i smuciłem się przez kilka dni. Pościłem i modliłem się przed Bogiem niebios i powiedziałem: ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i okazujesz miłosierdzie tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Pości i modli się. To wyjątkowo piękna modlitwa. Zachęcam, przypomnijcie ją sobie w wolnej chwili. Potem powiedziałem do króla: jeśli król uważa to za dobre i jeśli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, proszę, abyś mnie posłał do Judy, do miasta grobów moich ojców, abym je odbudował. Jeśli samo to nie robi na was wrażenia, to proszę, zastanówcie się. Nechemiasz był pod czaszą. Pracował w gastronomii, nie w budownictwie. Nie był wariatem i dokonał tego, co postanowił. To niesamowita historia. I jeśli Pan pozwoli, kiedyś do niej wrócimy. Jest tyle ciekawych wątków, których nie ma czasu omówić. Inne już wspomniałem w cyklu Wojny Duchowe. Izajasz, który modlił się i pościł, poznał sześcioskrzydłe serafiny. Ezechiel dostrzegł wielookie cherubiny. Czas nagli, więc spędzimy do historii nowotestamentowych. Zostawiamy dzisiaj Annę i zmierzamy wprost do Jana Chrzciciela. Jan był starszym około pół roku kuzynem Jezusa. Dość wcześnie stracił rodziców i prawdopodobnie od wczesnych lat żył jako pustelnik. Podejrzewa się też, że przebywał jakiś czas ze wspólnotą w Qumran nad Morzem Martwym. Po ukończeniu 30 roku życia udaje się nad Jordan i zaczyna swoją służbę. Naucza tłumy, udziela chrztu i wzywa do nawrócenia. Jak czytamy w Mateusza 3:3, to bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej, podobnie jak prorok Eliasz. Często pościł i często pościli też jego uczniowie. Nie lękał się nikogo i niczego. Jan chrzci Jezusa w Jordanie i niedługo potem traci życie na rozkaz Heroda Antypasa, około roku 32 naszej ery. Jezus. Po chrzcie w Jordanie Jezus udaje się na pustynię. Pościł 40 dni i mierzył się z diabelskimi pokusami. Jaki sens miał ten 40-dniowy post, badaliśmy ostatnio. Jezus wraca w mocy Ducha Świętego i czyni cuda. Uzdrawia, uwalnia od demonów, wskrzesza, ucisza burzę. Naucza także swoich 12 apostołów i lud. Podczas kazania na górze mówi tłumom: a gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy. Szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Przez modlitwę i post. Poproszę kolejny slajd. Pamiętacie historię ojca i opętanego chłopca z 17 rozdziału Ewangelii Mateusza? Chłopca nękał duch samobójczy, a uczniowie nie potrafili mu pomóc. Przypomnijmy sobie. Gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek, upadł na kolana i powiedział: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkany i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. Jezus wypędził demona i uzdrowił chłopca. Pamiętamy z Ewangelii Mateusza 10:1, że Jezus udzielił uczniom mocy wypędzania złych duchów i jak dotąd demony były im posłuszne. A tu nagle taki zgrzyt. Wtedy uczniowie, podszedłszy do Jezusa, zapytali Go na osobności, czemu nie mogliśmy Go wypędzić? A Jezus im odpowiedział, z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przenieś się stąd w tamto miejsce, a przeniesie się i nic nie będzie dla was niemożliwe. Lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Dla Jezusa wypędzenie upartego demona było proste, ale On wcześniej spędził 40 dni na pustyni, nie jedząc i nie pijąc. I był pełen mocy Ducha Świętego. Dla usprawiedliwienia uczniów przypomnijmy, że Jezus sam odpowiedział na pytanie faryzeuszów, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą. Czy można wymagać, by goście weselni nic nie jedli, gdy Pan Młody jest z nimi? Ale nadejdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego. Wtedy dopiero będą pościć. Czas na Saula z Tarsu. W Dziejach Apostolskich Łukasz pisze, że gdy Saulowi w drodze do Damaszku objawił się Jezus, pościł 3 dni. Dzieje 9:8-9. Podniósł się Saul z ziemi, a gdy otworzył oczy, nikogo nie mógł widzieć. Wtedy wzięli go za rękę i zaprowadzili do Damaszku. 3 dni nic nie widział i nie jadł ani nie pił. Potem Saul zostaje napełniony Duchem Świętym. I jako apostoł Paweł powołany do służby. A Pan mówi o nim następujące słowa. Ten człowiek będzie moim szczególnym narzędziem. To on zaniesie wieść o moim imieniu do pogan, do ich władców i do całego Izraela. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że jednym z elementów życia sługi Bożego jest post. 2 Koryntian 6:5 i 11:27. Zajrzyjmy jeszcze do 13 rozdziału Dziejów. W kościele w Antiochii byli pewni prorocy, nauczyciele Barnaba, Szymon, Lucjusz, Manaen i Saul. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Już w kolejnym rozdziale znajdujemy następną wzmiankę o działalności misyjnej Barnaby i Pawła. Kiedy głosili Ewangelię, wrócili do Listry, Ikonium i do Antiochii. A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu. Kończąc historię Pawła, wspomnijmy jeszcze jego podróż jako więźnia do Rzymu. Apostoł ostrzegał załogę statku, aby nie wypływała z Krety. Podczas burzy, która nastąpiła, statek o mało nie zatonął. Załoga pościła przez 14 dni. Wszyscy, 276 osób, nie jedli i nie pili przez 2 tygodnie. Wszyscy też przeżyli rozbicie statku i szczęśliwie wylądowali na Malcie. Jak często my nie słuchamy głosu Ducha Świętego, nie słuchamy Bożych mężów i jakie są tego konsekwencje? Następna historia jest o Korneliuszu. Dzieje 10 rozdział. W Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego italskim. Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około godziny 9 ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. Korneliusz był setnikiem, Rzymianinem, zatem dla Żydów najeźdźcą i poganinem. Ale tego właśnie człowieka Bóg wybrał, aby nauczyć Piotra bardzo ważnej lekcji. Kiedy Piotr zrozumiał, dlaczego został wezwany do domu poganina, wyznaje pokornie. Naprawdę rozumiem coraz lepiej, że wobec Boga wszyscy ludzie są równi, ale w każdym narodzie podoba mu się ten, kto traktuje go poważnie i postępuje sprawiedliwie. Dlaczego to właśnie Korneliusz zyskał taką przychylność Boga, że posłał mu nawet swojego anioła? Brakuje nam jeszcze jednego fragmentu, aby w pełni odpowiedzieć na to pytanie. Dzieje 10:30. Korneliusz powiedział, od 4 dni aż do tej godziny pościłem, a gdy o 9:00 modliłem się w swoim domu, oto stanął przede mną mężczyzna w śniącej szacie. Teraz wszystko staje się jasne. Nie poznaliśmy Korneliusza dlatego, że był dzielnym wojownikiem, dlatego, że pochodził z jednej z najznamienitszych rodzin rzymskich. Znamy go, ponieważ skutecznie połączył w swoim życiu 3 kluczowe powinności Bożego dziecka. Modlitwy, jałmużny i post. Nasz wehikuł czasu przemierzył Biblię. Jeśli masz niedosyt, podałem adresy. Warto do nich wrócić. Jeśli tych było mało, aby cię przekonać, że post dobrze ci zrobi, zapewniam, są też inne. Jeśli było zbyt dużo, wybacz, bo do końca naszej wycieczki pozostało jeszcze 2000 lat. Chciałbym mieć jeszcze godzinę, aby opowiedzieć wam, co o poście pisali ojcowie Kościoła na przestrzeni wielu, wielu wieków. Piękne teksty. Polecam wam do osobistego studiowania. Nie mam godziny, tylko kilka minut, które wykorzystam na krótkie świadectwa. Wybrałem 12. Andrzejku, czy mógłbyś uderzyć w strony jak król Dawid? Posłuchajcie. Pewna dziewczyna, Klaudia, postanowiła podjąć post Daniela z powodów żywieniowych. Wahania nastrojów, pełna irytacja, wieczne kłótnie o byle co z chłopakiem. Pisze tak. Codziennie chcę to rzucić. Dziwi mnie jednak to, że cały czas trwam w modlitwie. Zawsze kończyło się na jednej zdrowaśce. Teraz podczas postu Daniela dziękuję Bogu za wszystko. Jestem wdzięczna za to, że żyję, że mogę na co dzień jeść co chcę i że mam gdzie spać. To naprawdę ma sens, dodaję. Ciekawą historię relacjonuje jeden z posługujących. Kiedyś po obfitym obiedzie odprawiał egzorcyzm, podczas którego demon przemówił do niego. Z pełnym brzuchem mnie nie wyrzucisz. Darren i Sara usłyszeli od lekarza, że nie mogą mieć dzieci. Podjęli 21-dniowy post. Potem złożyli świadectwo. Diabeł próbował zniszczyć Boże błogosławieństwo. Ale oto stoimy przed wami z dzieckiem na ręku, którego rok temu nie było jeszcze na świecie. Joanna złożyła takie świadectwo. Mój mąż podjął wyzwanie 21-dniowego postu, mimo że nie był nawet nowonarodzony. 14 dnia postu obudził się w nocy z płaczem. Następnego dnia oddał życie Chrystusowi, a wieczorem został ochrzczony w Duchu Świętym. To nie koniec. Niespełna miesiąc później jego siostra i wszystkie ich dzieci przyjęli chrzest. U Bena, syna Lizy, zdiagnozowano białaczkę. Przeszedł chemioterapię ze wszystkimi skutkami ubocznymi. W pewnym momencie walczył o życie, leżąc na intensywnej terapii z gorączką ponad 41 stopni. Kościół, do którego należał Ben, podjął post w jego intencji. Bóg odpowiedział. Gorączka ustąpiła bez żadnych uszkodzeń mózgu i nastąpiła całkowita remisja nowotworu. To jeszcze nie koniec. Mając chorego syna, Liza przeżywała poważne problemy finansowe. Podjęła także osobisty 40-dniowy post. Bóg uhonorował jej wiarę i oddanie, a Duch Święty przemówił do pewnego małżeństwa w ich kościele, aby podarowali Lizie samochód. Samochód i pewną sumę potrzebną, jak się okazało, na spłatę długów zaciągniętych na bieżące potrzeby życia. I to nadal nie koniec. Lisa miała kredyt hipoteczny. Nie zwierzała się z tego nikomu, ale kilka tygodni później otrzymała w darze kwotę odpowiadającą wartości zadłużenia. Złożyła potem takie świadectwo. To był ostatni rok, który ja i mój syn przeżyliśmy w ubóstwie. Świadectwo Melisy jest następujące. Jej tato od dłuższego czasu toczył walkę z rakiem prostaty. Podjęła post w jego intencji. Po 3 dniach od rozpoczęcia postu tato udał się na kolejne badania. Lekarze nie potrafili znaleźć żadnego śladu nowotworu. Bóg go uzdrowił. Piękne jest to, że Melissa nie przerwała postu po 3 dniach. Powiedziała sobie, pójdę dalej i przekonam się, co jeszcze Bóg zechce uczynić. Pewien mężczyzna pisze, lekarze orzekli, że nie ma dla mnie ratunku, moje serce przestaje pracować. Ale po tym, jak pościłem 5 razy, po 5 do 7 dni w ciągu 75 dni, Jezus mnie zupełnie uzdrowił i uratował moje życie, bo stałem już u bram śmierci. Mimo, że od dawna się modliliśmy o uzdrowienie, dopiero po moim poście Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Czy to cenna wskazówka? Poszukajmy innych. Przez 8 lat modliłam się o mojego brata, który jest alkoholikiem. Nie mogłam już patrzeć na to, jak niszczy sobie życie. Zdecydowałam się pościć o niego przez 12 dni. Podczas postu piłam tylko wodę. Mimo, że mam 49 lat, czułam, jakbym nagle wewnętrznie odmłodniała. Czułam się jak 25-latka. Po zakończonym poście dostałam list od szwagierki, która z radością pisała, że mój brat został zupełnie wyzwolony z nałogu. Nawrócił się do Pana i już w ogóle nie czuje pociągu do alkoholu. Jest wolny, mimo że był pijakiem przez 30 lat. Dla mnie jest to dowód na to, że post wraz z modlitwą naprawdę czyni cuda. Mam 68 lat i właśnie zakończyłam 40-dniowy post. Jestem bardzo wdzięczna Jezusowi, gdyż uzdrowił mnie z takich dolegliwości jak wysokie ciśnienie, chore serce, astma i pewna kobieca choroba, która wymagałaby operacji, gdybym nie została tak cudownie uzdrowiona. Inna kobieta pisze, miałam duży guz w piersi, więc wraz z moją rodziną postanowiliśmy pościć przez 23 dni. Zostałam uzdrowiona w cudowny sposób, bez interwencji lekarzy. Chwała Panu! Przeżyliśmy też cudowne odnowienie oraz doświadczamy Jego mocy na co dzień, jak nigdy dotąd. Posłuchajcie tego. Od 20 lat miałem zniekształcone palce u nogi. Kiedy pościłem przez 40 dni, Bóg uwolnił mnie od wielu rzeczy. Ale największym cudem było to, co widziałem na własne oczy. Moje palce, zgięte dotąd i całkowicie przykurczone, zaczęły się prostować. Było to bardzo bolesne przeżycie trwające 2 dni. Wytrzymałem jednak ten ból, bo wierzyłem, że Bóg chce mnie uzdrowić. Płakałem nie z bólu, ale z ogromnej radości. Jestem zupełnie uzdrowiony. A też pragnę zaświadczyć, że wszelkie inne sprawy, jakie powierzyłem Panu w poście i modlitwie, zostały wysłuchane. Jak na przykład moja prośba o dom. Mam 65 lat, ale czuję się, jakby mi ubyło 25. Polecam post każdemu, kto do tej pory nie uzyskał odpowiedzi na swoje modlitwy. Ostatnie świadectwo jest z naszego kościoła. Jedna z naszych sióstr postanowiła w zeszłym roku uwielbić Pana postem wyrzeczenia. Kiedy to zrobiła tu, w tym kościele, podczas świątecznych rekolekcji została ochrzczona Duchem Świętym i zaczęła modlić się obcymi językami. Mam nadzieję, że kiedyś osobiście Wam to opowie, oddając chwałę Bogu. Post jednego człowieka ma wielką moc. Ale gdy zaczyna pościć cała grupa, to jego siła jest wielokrotnie większa. Moc takiego postu jest pomnożona. Więc pozwólcie jeszcze na 2 ciekawostki. W historii narodów znajdujemy sytuację, kiedy przywódcy ogłaszali post. Tak postąpił na przykład Abraham Lincoln podczas wojny secesyjnej. Wezwał 3 razy do odbycia Dnia Narodowego Ukorzenia Modlitwy i Postu. Natomiast w stolicy Korei Południowej, Seulu, funkcjonuje Kościół Pewnej Ewangelii założony przez Davida Yonggi Chu. To największy zbór na świecie, liczący obecnie około 830 tysięcy członków. Każdego roku wierni tego kościoła podejmują 21-dniowy post, a każdego roku także 1,5 tysiąca nastolatków zbiera się na górze modlitwy, aby przez tydzień pościć i modlić. Siostro, bracie, Jeśli uważasz, że chrześcijanie nie powinni pościć, uległeś zwiedzeniu. Bóg oczekuje, że wszyscy będziemy pościć, nie tylko niektórzy. Na tym kończę dzisiejszą podróż w czasie i przestrzeni. Może pamiętacie, że po raz pierwszy zaprosiłem was w taką podróż, aby szukać w Biblii śladów aniołów. Dziś przypomniałem najważniejsze posty ze Starego i Nowego Przymierza. Co wspólnego mają te dwa tematy? Czy zauważyliście, jak często ludzi poszczących odwiedzają anioły? Pozostawiam was tą konkluzją, jeśli Pan pozwoli, do zobaczenia w kolejnej części cyklu Wojny Duchowe. Zakończymy wtedy na solidny, potrójny sznur upleciony z modlitwy, postu i jałmużny. Kochani, pomęczyłem was nieco tym postem, ale coraz częściej z tej kazalnicy słyszymy prorocze słowa, że czekają nas nowe wyzwania. Zdobywanie kolejnych duchowych poziomów i przełomów. I trudności z tym związane. W związku z tym ten temat wydaje mi się szczególnie ważny. Także dlatego, że za postem nie przepadam i wy z pewnością także nie. Ale kiedy czytam te historie biblijne, widzę, że Bogu jest on szczególnie miły. Kiedy słucham świadectw poszczących, upewniam się, że ma on wyjątkową zdolność przyciągania Bożej mocy. Więc może jest coś w powiedzeniu, że jeśli człowiek potrafi pościć, to potrafi zrobić wszystko.